Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Jak rozpoznać prawdziwy bursztyn od podróbek? Naszym gościem pani dr Elżbieta Sontag z Uniwersytetu Gdańskiego, rzeczoznawca bursztynu. Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie.
Pani doktor, bursztyn zna chyba każde dziecko mieszkające nad Bałtykiem, każde dziecko, które tutaj spędzało wakacje. Jedna z najpopularniejszych pamiątek z nadmorza, ale co to takiego bursztyn? Bo nie kamień szlachetny przecież.
No nie, znaczy to jest jedyne chyba poprawne pytanie, na które każdy zna odpowiedź. Jest to żywica. Jeszcze trzeba dodać, że kopalna, ale no tutaj przy tej żywicy to większość zna prawdziwą
ale
odpowiedź.
Ale już ile ma lat ten bursztyn bałtycki, to rzadko
ile
kto
ma lat,
wie.
Gdzie powstawał, jak powstawał,
ile
jakie ma
lat,
kolory.
Zacznijmy od tego w takim razie.
No właśnie, zaczynałam opowiadać o bursztynie, miał jakieś 42-37, teraz mówię bardziej 45, ale to nie dlatego, że nie doczytałam.
45 tylko... milionów.
Tak, około 45 milionów, dokładnie. Idziemy w miliony. To jest tak mniej więcej, ponieważ samo datowanie bursztynu, tak naprawdę my nie wiemy, gdzie on i kiedy on powstawał. Wiemy, datujemy złoża. Wiemy, że co najmniej te 42-45 milionów lat i w tych datach, w tym czasie musimy się poruszać.
Ten bałtycki. Jest też starszy?
Jest starszy. Najstarszy ma 230 milionów lat. Bursztynu mamy wszędzie w
różnych
miejscach.
Skąd wiemy, że on
świata.
Ma tyle lat właśnie?
No właśnie na podstawie złóż, czyli to jest ten wiek minimalny. On jakieś 45-42 miliony lat temu zawędrował na krańce Zatoki Gdańskiej. Tutaj go znajdujemy i na podstawie złóż ze Skandynawii. No bo właśnie, pytanie jest, gdzie powstawał? Oczywiście, że w Bałtyku. W momencie, kiedy powstawał bursztyn, to Bałtyku nawet w planach nie było.
To gdzie powstawał ten bursztyn? Jak powstawał? Bo to sobie rzeczywiście nie zdajemy sprawy. Wydaje się, że tak, tutaj w Bałtyku faktycznie mamy złoża, to są bałtyckie, stąd pochodzą, ale
złoża
ma pani
mamy.
50
na dnie Bałtyku
lat.
Te złoża mogły być. Natomiast 50 milionów lat temu w ogóle nie było Europy. Prawdopodobnie na obszarach Europy było płytkie morze wtedy. Natomiast cała północ, tak zwana platforma fenoskandyjska, miejsce, gdzie później wypiętrzyła się Skandynawia, to były lasy bursztynowe. Czy to był jeden las, czy to były różne lasy, my tego nie wiemy. Mamy tyle pytań w bursztynie, ja to się zawsze śmieję, że jest tak, no, jak kobieta. Nie znamy prawdziwego wieku, z wiekiem zmienia się na lepsze, ma w sobie tyle tajemnic, że...
Ale te inkluzje w bursztynie troszkę nam mówią o
troszkę
wieku.
Nam mówią, to właśnie one, o wieku nie. Bardziej pozwalają nam porównywać czasami bursztyny, bo było tak, że nasz bursztyn został zawleczony w różne miejsca. Bałtycki bursztyn jest znajdowany na Ukrainie, znajdowany jest w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzieś tutaj znajdowany jest też
w Saksonii,
w Niemczech.
Po czym rozpoznać ten bałtycki bursztyn właśnie, że jest znajdowany gdzieś tam, pani mówi? Ale skąd wiadomo, że to jest bałtycki?
Bo są badania. I to są badania, ale nie możemy ich przeprowadzić sami. To jest specjalny spektrofotometr, to są badania fizyczne, długość fali. I właśnie nasz bursztyn bałtycki jest, zresztą każdy bursztyn jest na tyle charakterystyczny, ma ten wykres, że rzeczoznawcy, którzy pracują, potrafią taki bursztyn, taką krzywą rozpoznać i przyrównać do odpowiedniej kopalnej żywicy, czyli do odpowiedniego bursztynu.
Czasami ale gołym okiem też tego nie problemem.
Zrobią. Gołym okiem nie, natomiast jeżeli popracujemy troszeczkę w bursztynie, troszeczkę, no, poszlifujemy.
Parę lat,
no to też zależy z jaką intensywnością. Jeżeli się popracuje z bursztynem, jeżeli będziemy go szlifować, nawet zapach, nawet właściwości fizyczne, to czasami pojawiać się będzie pytanie. Zresztą między bursztynem na przykład dominikańskim i naszym bursztynem bałtyckim, od razu, jak ja mam inkluzję w bursztynie dominikańskim, zaczynam go szlifować, od razu wiem, że to nie jest ten bursztyn. Czasami nawet jest inny
bardziej
zapach.
Bardziej miękki, bardziej twardy, właśnie inaczej pachnie?
Inna jest twardość, inaczej pachnie, przede wszystkim pachnie. Ja na tyle jest wrażliwy węch, że potrafię rozróżnić. Nawet jeżeli jest bursztyn tak zwany klarowany, to jest bursztyn poddany obróbce termicznej. Oczywiście, żeby był przygotowany czasami do biżuterii, no różne tam są technologie. Bursztyn bywa, że jest podgrzewany w mniejszym, większym stopniu, czy w autoklawie, czyli temperatura i ciśnienie pracuje na bursztynie. Tak. I też, nawet jak się wejdzie do pracowni bursztynowej, to czuje się zapach, gdzie się pracuje na naturalnym bursztynie, a gdzie takim po modyfikacjach termicznych.
Skąd przyjechał ten bursztyn? Właśnie po modyfikacjach, ale to nie znaczy, że jest sztuczny, tak?
Nie, absolutnie. Tutaj nie. No to jest tak samo jak z szafirami. Są materiały też w jublerstwie, że podgrzewa się, zmienia się kolor. Więc to jest wszystko dozwolone, jak najbardziej. Też jest prasowanie. No to jest zmiana, no bo mamy małą bryłkę, która się później w tysiące małych bryłek
większą
bryłkę, tak, więc tutaj już są, wchodzą rzeczoznawcy, ceny, więc to się wszystko
zmienia. Bo to też nie
zmienia.
Jest tak, że taki naszyjnik, który kupujemy bursztynowy, to jest jedna jeden kawałek bursztynu może się składać z wielu, tak?
Może się składać
z wielu. Być sprasowany.
Może być sprasowany, może być pojedynczy, może być sprasowany, więc...
Taki sprasowany jest tańszy?
Powinien być, ale to jest zawsze sztuka, to jest wyrób artystyczny czasami. Więc to, za ile sobie, jaką cenę sobie życzy sprzedający za swój wyrób, no to wcale... No
właśnie, jak nie dać się oszukać, jak sprawdzić, czy to jest cała bryłka? Bryłka, można tu mówić o bryłce?
Bryłce. Jak najbardziej bryłka, no bo to jest żywica kopalna, nie jest kamieniem, tak jak perły nie są kamieniami, jest to kopalna żywica. Występuje w różnych odmianach, w różnych wersjach i u nas kolorystycznych. To, co nam się zawsze kojarzy z takim koniakowym.
Piwny, prawda? Tu kolega mówił.
Tak. Zielony, no różne teorie na temat zielonego słyszałam.
Ale widziała pani taki zielony?
No, nawet miałam taką biżuterię. Jest zielony, bo jest z lasu, zielony, bo jest stary, zielony, bo jest młody, a ten zielony to jest nic innego, jak ładny, jasno-żółty, położony na czarnej powierzchni lub po prostu pomalowany od spodu na czarno.
Inaczej powiedziałabym bajkowy.
Bajkowy, jak najbardziej.
A mówiła pani o zapachu bursztynu i tym, że zależy jak pachnie, bo zależy skąd to jest, pochodzi.
To nie, znaczy rodzaju drzew. Akurat bursztyn dominikański produkowany jest przez drzewa liściaste. Więc ten zapach bursztynu jest inny, ale już dominikańskiego od meksykańskiego bym nie odróżniła.
A nasz bałtycki, taki sosnowy bardziej?
No, może sosnowy, może to była sośnica. Ja mówiłam już o araukarii, o kuzynie modrzewia. No, już kilka lat z tym bursztynem pracuję i co jakieś występy, to co innego musiałam opowiadać.
Jeśli mają państwo ochotę o coś zapytać panią doktor Elżbietę Sontag, to prosimy o SMS-y 603-06-0606. Pani doktor, a bursztyn jako lekarstwo, leczniczy bursztyn, to prawda, że leczy bursztyn? Kleopatra paliła bursztynowe kadzidła, żeby się lepiej poczuć. Niektórzy noszą bursztynowe korale, żeby wyleczyć tarczycę. W średniowieczu podobno bursztynem leczono serce, także Mikołaj Kopernik stosował bursztyn.
Tych opowieści pisanych i przekazywanych słownie jest bardzo dużo, natomiast jako biolog szkiełko i oko, badania. Tak naprawdę tych badań nie było prowadzonych dopiero niedawno. Zresztą nasz uczeń z Trójmiasta w ramach badań Explore, później już teraz jest na Jagiellońce, pan Igor, rozpoczął badania właśnie na nalewce bursztynowej i faktycznie ona działa na bakterie. Takie badania hodowlane, bakteriologiczne działa. Ale teraz tak, niby to jest pył. Bursztynnicy nie chorują na pylicę. Bardzo często wśród bursztynników nie ma reumatyzmu, czyli coś tu musi być, natomiast nie jest to zbadane. Natomiast o tym, że my kobiety będziemy nosić biżuterię w ramach wyleczenia tarczycy czy czegokolwiek, no to tak bym nie wierzyła. Może później, ale na razie nie.
Może panom tak mówmy.
Może tak.
A kremy z bursztynu?
Nie wiem, do mieszkania. Nie próbowałam.
Tak, na kremy? Tak. Ale na sam kamień nie?
Nie, absolutnie. Na bursztyn nie, mogę go nosić. Natomiast kremów nie testuję, więc nie mogę nic powiedzieć. Nie wiem, jak to jest.
Każdy musi na sobie.
Tak, każdy musi na sobie.
Ten bursztyn bałtycki, mówi pani, mamy go tutaj, wydawałoby się, w bród. Ten bursztyn, który kupujemy przyjeżdżając nad morze na rozmaitych stoiskach, to jest ten bursztyn bałtycki właśnie?
Tego nie wiemy.
Jak tak to naprawdę sprawdzić?
Nie jesteśmy w stanie. Inaczej. I to, co mówiłam, jeżeli troszeczkę popracujemy z bursztynem, możemy się zacząć zastanawiać.
Ale nie każdy pracuje z bursztynem.
Nie każdy pracuje. I teraz jest zawsze pytanie.
A nie jedna osoba chce mieć.
Jeżeli jesteśmy nad morzem i faktycznie są takie stragany i ten bursztyn tak wygląda bursztynowo, to może go kupmy i się nie zastanawiajmy.
Jeżeli nam się podoba.
Jeżeli chcemy zainwestować i wydać większe pieniądze, wtedy zawsze zapytajmy i poprośmy o dowód zakupu, gdzie jest napisane, że to jest bursztyn. Dodatkowo jest napisane bursztyn bałtycki.
Czyli certyfikat.
Nawet nie certyfikat, to czasami jest tylko dowód sprzedaży właśnie tego, bo my czasami w różnych miejscach jesteśmy na świecie, w różnych sytuacjach ten bursztyn czasami możemy zbadać. Nie chcę nikogo straszyć, bo to nie jest tak, że wszędzie w sklepie to są takie imitacje, wszędzie są podróbki, ale to się zdarza. Jest czasami łatwa metoda, bo jeżeli imitacja jest zrobiona z plastiku, będzie inaczej pachniała, jeżeli właśnie taką rozgrzaną do czerwoności szpilką nakujemy, będzie inaczej wchodziła w bursztyn, inaczej w coś sztucznego. No ale prawda jest taka, jeżeli chcemy kupić diamenty czy pierścionek z diamentami, nie idziemy
nigdy. Nie kupujemy
nigdy.
Na stoisku.
Nie kupujemy na stoisku, idziemy do sklepu. Prosimy o certyfikat. Są też firmy, które posługują się certyfikatem, na przykład właśnie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, które je zobowiązuje do nawet badania takiego bursztynu, jeżeli się kupuje. Może być tak, że ktoś kupi bursztyn nawet w celu odsprzedaży i nie kupi bursztynu. Jest to trudny temat. I tak samo jest trudny do rozpoznania. Nie mogę Państwu pomóc niestety, bo nawet sama kupując biżuterię, jeżeli mi się podoba, zwracam na pewne cechy uwagę. Ja lubię biały bursztyn z korą, ale już kilka razy takie imitacje widziałam, że mi się nawet nie zastanawiała. Więc jeżeli to nie jest bardzo droga pamiątka, to może lepiej nie zaprzątajmy sobie tym głowę. Prawda jest taka, że zbierzemy na plaży, bo też możemy na plaży znaleźć szkło, możemy znaleźć
właśnie jak to rozpoznać?
Roztrum
belemnitów. Czy to jest szkiełko,
ja
o tyle, czy wyrzucić?
Ja mam dobry węch, to zawsze potrzymam trochę w ręku, wygrzeję. I jak go troszeczkę się wygrzeje, jest ten zapach bursztynowy. Taki nawet podgrzany w dłoniach.
Właśnie nie bo jest cieplejszy, szkiełko nie będzie cieplejsze. Tak
szkiełko, no można nadgryźć zawsze. To tam różne
szkoda
są.
Zębów.
No ale nie, to tak lekko. To są różne metody poznawania świata. Także potrzeć o dłoń, to nie jest tak, że będzie przeciągało papier, bo to oczywiście wiemy, że każdy praktycznie materiał się naelektryzuje. Ale jak potrzymamy w ciepłych dłoniach, jeżeli tam będzie żywica, bo też taki przypadek miałam kiedyś ze studentami, jak byliśmy na Wydmach. Po prostu żywica drzew, współczesna. Wzięłam w palce, wygląda jak bursztyn, w paluszkach się po prostu roztarła. Więc to nie ma problemu. Mogła być kalafonia gdzieś tam z zatopionych wraków, ale bursztyn właśnie będzie też miał zapach.
Pani mówi o bursztynie z takim ciepłym zaangażowaniem, że następnym razem, za chwilkę się spotkamy, za kilka minut i spytam panią, skąd wzięła się ta miłość do bursztynu i gdzie dotknęła pani ten pierwszy bursztyn? Ja państwa zapraszam na tę opowieść już za chwilę. Jest 14:30, a z nami w studiu pani dr Elżbieta Sontag z pracowni entomologii ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, rzeczoznawca bursztynu. Witam serdecznie jeszcze raz.
Witam państwa również.
Mieliśmy do bajki wrócić. Czy to ta praca z bursztynem zaczęła się jak bajka, czy przeciwnie?
W sumie...
Pierwszy kontakt z bursztynem?
Pierwszy kontakt z bursztynem to był, no...
Pierwszy kontakt z bursztynem?
Pierwszy kontakt z bursztynem, no to jak każde dziecko lat 70. zoo, żółte słoniki, serduszka w kolorze moczu, bursztyn był po prostu brzydki. Ciocia przyjeżdżała, kupowała jakieś takie korale, które właśnie miały ją
nieobrobione.
Leczyć. Nieobrobione, ale one jeszcze były tak zrobione. Nie, no bursztyn.
Nie dało się na
absolutnie.
To patrzeć.
I pierwszy kontakt z bursztynem był przy okazji komara. Nie był to absolutnie Park Jurajski, tylko pan profesor Szadziewski, kierownik ówczesny naszej katedry, zaczął pracę, już wcześniej pracował, akurat trafił się właśnie komar z kolekcji pana Jacka Serafina, zaczął być opisywany. No i co się dzieje? No to no bursztyn, no tutaj, no i inkluzja, i owady. No i tutaj zaczęło się tak troszeczkę jakieś...
Raczej przyroda niż biżuteria,
przyroda,
tak?
I pierwsze targi Amberif. Bursztynowej biżuterii. Ja w ogóle nie podejrzewałam, że bursztyn może mieć takie kolory, że może tak wyglądać. To w ogóle była jakaś magia. Już pomijając, koleżanki, przyjaciółki tak patrzyły na mnie, no walnięta, nie dość, że taka, to nie pokolejmy w tej głowie, no jak można, nie dość, że się owadami zachwyca i tam nad muchą, to jeszcze nad bursztynem, no to za pomysły. No i dopiero jak zobaczyły bursztyn. Naprawdę, nam się w ogóle zupełnie mamy inne pojęcie o bursztynu. Więc ja nie wiem, czy to nie jest teraz tak odpukotowywanie tego nielubienia bursztynu. Naprawdę, no też...
Bo jest bursztyn i bursztyn, prawda? Tak, nieobrobiony bursztyn, a obrobiony to zupełnie dwie różne rzeczy, dwa
dokładnie.
Różne światy, można powiedzieć. Ten bursztyn obrobiony zyskuje bardzo no, na wartości, ale na takim blasku.
Zyskuje na blasku. Ja natomiast lubię, jeżeli jest troszeczkę pozostawionego tej surowej części, tak zwanej zwietrzeliny. A, i też to, że bursztyn naprawdę pięknie się starzeje. No i prezent, który dostał Uniwersytet Gdański, dzięki któremu powstało Muzeum Inkluzji w Bursztynie właśnie od państwa Klandyk, 50 kg surowego bursztynu. I ta praca z bursztynem, szlifowanie, zapach, no i emocje, które towarzyszyły przy przyglądaniu bryłek. I to chyba wszystko razem się skumulowało. No i ta biżuteria z naturalnego bursztynu, takiego właśnie, gdzie się pozostawia czasami jakieś pęknięcia, czasami jakieś kolory naturalne, czy biały, czy jakieś różne wzory naturalne bursztynu, które zostały. Idę na dowolną imprezę, nawet bursztynniczą. Ubieram bursztynową biżuterię. Ubierałam. I byłam
ubierałam.
Pewna. Ubierałam, bo teraz mi trochę przerzedzono tą moją biżuterię bursztynową. Niestety mieliśmy włamanie i fajne kawałki, fajna, no taka unikatowa biżuteria zginęła, ale w tej biżuterii mogłam iść na dowolną właśnie imprezę. I wiedziałam, że żadna inna koleżanka, nikt nie będzie miał takiej samej biżuterii.
No i teraz, znaczy ja się tak dziwię, że można taką unikatową biżuterię po prostu wynieść komuś z domu, tak? Czy jej się nie odnajdzie?
Jeżeli trafi gdzieś do sklepu, to na pewno tak, bo nawet środowisko bursztynnicze, znajomi, no,
znają rękę innych, którzy
tak,
to zrobili.
Dokładnie, wiedzą. Bo to było naszych gdańskich artystów w większości i była na tyle charakterystyczna, bo na większości imprez się w takiej biżuterii pokazywałam, ale podejrzewam, że to gdzieś wyjechało, nie wiem, czy za granicę, czy gdzieś i no rzadkie, mała szansa. Natomiast jeżeli ktoś by ją zauważył, jest absolutnie nie do podrobienia. Więc jako kobieta doceniłam, nigdy nie byłam sroczką jakąś tam biżuterii, natomiast w bursztynie doceniłam to, że dowolna impreza i nikt nie będzie miał takiej biżuterii.
I wtedy się błyszczy. Czuję się
tak. Bursztyn, co ciekawe, on bardzo nie wygląda tak ładnie na wystawie, jak w kompozycji czy z kobietą, czy nawet z mężczyzną, bo różne osoby noszą tą biżuterię. Gdzieś ten człowiek dodaje uroku biżuterii. Ona tak się nie prezentuje na wystawach. Przy czym też jest uniwersalna, bo wystarczy lekko zmienić i się spasuje i z sukienką, i z dżinsami, już wspominałem.
Tak nam się kojarzy właśnie z bursztyn z babcią, tak? Właśnie te takie stare, że tak powiem, tak. Korale noszone, czy z nalewką właśnie bursztynową. A bursztyn dzisiaj to dzieło sztuki. Dzieło sztuki nie tylko w biżuterii, ale też w ozdobach, takich domowych ozdobach. Może być cukiernicą, łyżeczką, częścią.
Wraca.
Połączona ze srebrem, czy ze złotem też?
Ze złotem, z platyną, z różnymi. Bursztyn? Teraz już jest tak wysoka cena bursztynu. Kiedyś łączono najczęściej ze srebrem, bo srebro podnosiło też wartość bursztynu, a teraz sam bursztyn też jest tak wysoka cena, że łączone są z różnymi materiałami i właśnie srebro, nawet jest platyna, już pomijając czy jedwab, czy skóra, ze wszystkim, jeżeli dobra ręka jest, potrafi się bardzo ładnie skomponować.
Pani doktor, mówiła pani, że nie powie pani, jak nie dać się oszukać, kupując ten bursztyn, bo rzeczywiście certyfikat, czy choćby takie oświadczenie, że jest to bursztyn bałtycki, ale są takie testy, które można zrobić samodzielnie.
Tak, znaczy to nie jest tak, że nie powiem, bo nie chcę powiedzieć. To jest tak, że nie chciałam po prostu wprowadzać w błąd. Jeżeli wszystko zależy od tego, a czy tutaj mówię, nie chcę nikogo absolutnie straszyć, bo to nie jest tak, że na każdym kroku czyha na nas niebezpieczeństwo imitacji bursztynowej. Natomiast może coś takiego być. Jeżeli wykonane są imitacje z plastiku, to oczywiście tutaj nie ma najmniejszego problemu. Rozgrzana igła ułatwi sprawę, od razu jest zapach. Można zwrócić uwagę czasami na kolory, no ale to też już potrzebna jest lupa, jest potrzebny mikroskop. Nie ma takiej możliwości, że idziemy, patrzymy gołym okiem i to jeszcze w przypadku osoby, która nie pracowała nigdy z bursztynem, nie wie, jak to wygląda.
Pierwszy raz w życiu kupuje.
Pierwszy raz w życiu kupuje i mówi, a no tutaj sprawdzę, bo
to gwarancję potrzebuje, tak? Tą
tak.
Jakości.
Mhm. Gwarancja jest po prostu jakości, czy tak jak mówię. No,
ale są takie sposoby, żeby potrzeć bursztyn o wełnę na przykład i on wtedy przyciąga włosy, czy
tak.
To bajki?
To bajki. Plastik też przyciągnie. No. Nawet ten zapach. Są takie imitacje zrobione, że pachną.
Bo mówi się, nakłuci igiełką gorącą gdzieś
tak,
tam w niewidocznym miejscu.
Ale na przykład jest coś
też
takiego
będzie?
Jak kopal. Kopal to jest, nie jest jeszcze bursztynem. Będzie tym bursztynem za kilkanaście milionów lat. Kopal jest dosyć młody, no dla nas młody.
Czyli bardziej
miękki?
Około
miliona lat, tak. Ale wkładany jest właśnie do autoklawu, gdzie działa ciśnienie i temperatura. On się utwardza i twardością nie odbiega za bardzo od bursztynu. I to też nakłuwając igiełką, czy nawet szlifując, czy polerując, mamy taki sam bursztynowy zapach. Mhm. Bo to też jest żywica. Także no
nie. I ten mamy... kopal bałtycki?
Nie, kopal jest na przykład kolumbijski. Mhm. Żywica może być kauri. Nie, będąc w Meksyku też mi koniecznie chciano sprzedać bursztyn. I nawet mi pan tłumaczył, że to jest super bursztyn, bo on się nie pali.
Ale musiała pani na niego zwrócić uwagę. Widocznie zainteresowanie
przyszedł
było.
Przyszedł do mnie, taką miał kulkę fajną, szklaną.
Ale nie obrobioną?
Nie, taką obrobioną, taką ładną, błyszczącą. Ale tutaj, o, może nam troszeczkę pomóc lampka UV.
Mhm. Światło, właśnie, jak, co pani zrobiła? Bo piękna, mówi pani, tak? Bryłka.
Nie, bo ładna kulka. Kuleczka taka ładna. Mhm. I on mi tłumaczy, że to się z prawdziwym bursztynem się nie pali. Ja mówię, jak się nie pali? Jak jest bursztynem, to się musi palić. Ale akurat oczywiście ja miałam bursztyn przy sobie. Mhm. Mówię, ja ci pokażę prawdziwy bursztyn. No i uciekł od naszej grupy. Już nie wdawał się
no
w dyskusję.
No bo trafił na fachowca, ale gdyby właśnie nie trafił.
Ale tutaj światełko właśnie, ta mała latareczka wystarczy. I na przykład ten meksykański, dominikański by się bardzo ładnie, fluorescencja jest bardzo ładna, taki niebieściutki jest. Nasz biały bursztyn, jeżeli jest białym bursztynem, bardzo ładnie właśnie odbija światło.
Ale to fachowiec musi widzieć.
To trzeba wiedzieć. Trzeba podejść do muzeum, czy nawet do Muzeum Bursztynu, zobaczyć, jak wygląda, czy naszego Muzeum Inkluzji. Serdecznie zapraszam. Można wejść i popatrzeć, jak ten bursztyn wygląda surowy, jak wygląda oszlifowany. No tak jak mówiłam, nawet te kolory, czy ten biały bursztyn, czy ten bursztynowy, czy miodowy, on jest bardzo rzadki. Nawet ten piwny, co kolega powiedział, to taki w naturze, taki ładny, klarowny, piwny występuje bardzo rzadko. Ale tak jak w jubilerstwie poddaje się też kamienie szlachetne, tak samo bursztyn poddaje się różnym modyfikacjom termicznym i zmienia się kolor, zmienia się, no tam.
A ten zielony?
Ten zielony, zielony to właśnie ten
czerwony,
na czarno.
Niebieski, tak?
Czerwony, niebieski. Niebieski to są jeszcze inne tutaj wchodzą. Niebieski jest bardzo rzadki, niebieski jest naturalny. Czerwony potrafią barwić.
Niebieski jest naturalny?
Naturalny, tylko że to jest niebieski, to nie jest niebieski przeźroczysty. To jest niebieski taki na białym tle. Tylko że się, on się będzie zmieniał, bo on się później przechodzi lekko w zielony kolor. Czarny, znaczy ten zielony, o którymśmy rozmawiali.
Czyli tutaj, przepraszam, właściwie tło. Jeśli jako biżuteria, to pasuje do wszystkiego.
Tak.
Zmienia kolor. I...
Zmienia kolory, tylko trzeba trochę poczekać, ale zmienia. Z białego robi się żółty. Biały kolor w bursztynie to nic innego, jak bardzo drobne pęcherzyki powietrza. Pęcherzyki gazu, bardzo silnie opakowane, tak jak Coca-Coli. Mamy na dole brązową kolę, u góry pianę. I ona ucieka.
To samo z bursztynem?
Tylko że to musimy odwrócić. Bo ten bursztyn jest cały taką pianką i z tej powierzchni uciekają pęcherzyki powietrza. I ta biały bursztyn otacza się powolutku żółtą mgiełką. Jak go wyszlifujemy, znowu będzie biały. Starzeje się pięknie, no mówię, jak kobieta.
Ach. Proszę powiedzieć, rodzaje bursztynu. Ten naturalny wiemy, ten podrabiany wiemy. Jest też bursztyn prasowany.
No nie możemy mówić rodzaje bursztynu, nie podrabiany.
No podrabiany, no to podrabiany, no oczywiście. Nie, nie jest bursztynem, oczywiście, jakiś plastik.
Możemy tak, grupy, grupy kojarzone z bursztynem, to oczywiście mamy bursztyny, ale bursztyn może być w różnym wieku. Może być nasz bałtycki około 45 milionów lat, może być dominikański, meksykański, które są nieco młodsze, może być bursztyn z Borneo, który jest młodziutki.
Młodziutki, czyli?
Około 15 milionów lat. 10-15. Może być bursztyn na przykład tajmyrski, może być bursztyn libański, ma już 120 milionów lat, także możemy tutaj w tych różnych wiekach bursztynu, ale to są bursztyny, to są naturalne żywice kopalne i to jest ta grupa bursztynów,
które pachną.
One pachną, no nie...
Mają
żeby
to
go
ciepło
zdobyć,
swoje takie.
Tak, żeby go zdobyć, trzeba go wykopać, odnaleźć.
A te nasze złoża bałtyckie, myśli pani, są duże?
One są bardzo duże, bo tak naprawdę co rozumiemy pod tymi złożami bałtyckimi? Zawsze nam się kojarzy Bałtyk, pogranicze Bałtyku, pobrzeże. Część złóż to są te, które trafiły do nas jakieś 45 milionów lat temu. To właśnie między innymi Półwysep Sambijski i na przykład Chłapowo. To są te krańce Zatoki Gdańskiej. Ale w czasie lodowca cała Skandynawia, która była tym bursztynem pokryta, została zawleczona aż do linii Tatr. My znajdujemy u nas na Pomorzu bursztyn.
Czyli bałtycki bursztyn znajdziemy w Zakopanem?
No w Zakopanem może aż nie, ale okolice Lubelszczyzny, ten Górka Lubartowska, bardzo ładny bursztyn. Oczywiście on się nazywa inaczej na Ukrainie. Też mówią, że jest bursztyn ukraiński, ale jak my go włożymy i przewieziemy do Gdańska i byśmy chcieli go rozróżnić właśnie w tej spektroskopii w podczerwieni, to już będzie nie do rozróżnienia. Mhm. On oczywiście regionalnie, możemy sobie mówić, że ten jest gdański, ten jest lubelski, tak, ale tak naprawdę, jeżeli my go włożymy do jednego koszyczka, dobrze wymieszamy, to już nie będziemy w stanie. Też jest tak, że troszeczkę w innych warunkach ten bursztyn na Ukrainie twardnie. On ma trochę inne kolory, to tak samo jak mamy bursztyn z kopalni w Sambii Odkrywkowej, albo bursztyn zbierany na pobrzeżach Bałtyku u nas, albo znajdowany nad morzem. Ludzie, którzy pracują, troszeczkę widzą, inna jest właśnie struktura, czasami są inne kolory, ale tak fizycznie do rozróżnienia jest to bardzo trudne. Także to jest cała grupa tego bursztynu bałtyckiego.
A bursztynowa komnata, gdzie ją znajdziemy?
A tego nie wiem, pani jestem myśli? Historykiem.
Zastanawiała się pani nad tym?
Zastanawiałam się, ale jest tyle teorii. Gdzieś na pewno jest. Może kiedyś się znajdzie. Odtworzyli ją, ale nie w takiej technologii, jak była kiedyś. Nie?
A wróćmy do tych rodzajów bursztynu w takim razie.
Tak, bo jeszcze grupy. Może mogą być to, co jest traktowane jako bursztyn, mogą to być imitacje zrobione z plastiku, mogą to być imitacje zrobione właśnie ze współczesnych żywic. I to wszystko może być, tak jak mówię,
Podróbką.
Nie będziemy w stanie. I tutaj też, jeżeli na przykład mamy bursztyn dominikański, czy meksykański, czy bałtycki, każda z nich powinna być nazwana. Ale tutaj nie wiem, czy czasami dominikański, czy meksykański z racji transportu, czasami kolorów, gdzie pięknie dominikański, meksykański opalizuje, nie będzie droższy niż bursztyn bałtycki.
No właśnie, który bursztyn jest najdroższy? Jaki bursztyn jest najdroższy?
Taki, który nam się podoba. Trudno, to tutaj...
Taki, który chcielibyśmy mieć.
Który byśmy mieć, dokładnie. Tak jak najczęściej zdarzają się pytania odnośnie inkluzji, jak są drogie. No pytanie jest takie, to jest rynek kolekcjonerski i im czymś jest rzadsze, tym powinno być droższe, więc biały bursztyn powinien być trochę droższy niż bursztyn taki przeźroczysty czy naturalny, ale to wszystko zależy od wyrobów, jak są zrobione, ile jest pracy w to włożone. No tutaj ciężko jest określić cenę, przy czym powiem szczerze, ja pracując w muzeum, tymi cenami staram się tak nie, znaczy nie jestem w tym rynku handlowym, nawet czasami z tego powodu, że bardzo dużo naszych materiałów, których mamy na wystawie, ja dostaję po prostu za dziękuję. I jakbym wiedziała, ile one kosztują, to bym może nie miała sumienia prosić o nie.
No rzeczywiście, właśnie bardzo dużo osób przynosi bursztyn do muzeum tylko po to, żeby pokazać, podzielić się z innymi.
Tak.
Pokazać, nie trzymać w domu tylko dla siebie, prawda?
Dokładnie, tak było z inkluzjami. Tak naprawdę inkluzje zyskały cały rozgłos dzięki Parku Jurajskiemu. Kiedyś pierwsze badania już były robione ponad 200 lat i zresztą tutaj w Gdańsku, mieliśmy konferencję na temat Gdańska właśnie w badaniach bursztynu. To działo się u nas. Później gdzieś to wszystko przycichło, też może gdzieś tam ta historia wojenna, gdzieś ten bursztyn tak zepchnęły na pogranicze i dopiero jak się pojawił Park Jurajski, to zaczęło się boom. W 83 roku naukowcy zainteresowali się bardzo bursztynem. Powstało nawet stowarzyszenie w ramach badań tych paleontologicznych.
I tak dopiero wtedy
sekcja
zaczęły się badania,
kopalnych.
Tak.
Zaczęli ludzie odnajdywać te inkluzje, zauważać je, co z nimi można zrobić. I część oczywiście schowała je do szafy, a część stwierdziła, że warto się z tym podzielić. I warto się tym podzielić, bo jeżeli ktoś ma nawet pierwszą wesz w bursztynie. Kto ją rozpozna? Nikt nie rozpozna. I dopiero taka inkluzja musi wyjść na światło dzienne, musi ją ktoś zobaczyć. A przy czym no, myśmy w Gdańsku byli stolicą bursztyna, myśmy nie mieli muzeum bursztynowego. Mm-hmm. I Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim było pierwszym takim muzeum bursztynowym na terenie Gdańska, gdzie wróciła ta przedwojenna tradycja gromadzenia bursztynu. Bo nasi bursztynicy chcieli się podzielić z tym bursztynem, chcieli go oddać do muzeum.
Nie mieli z kim.
A nie mieli z kim, nie mieli komu oddać.
A te inkluzje w bursztynie mają te miliony lat właśnie?
No właśnie, my tutaj
operujemy. To są drobne kręgowce.
Z tymi inkluzjami, ja zapomnieliśmy o tej podstawie. Mhm. Inkluzja, czyli coś, co w sposób naturalny dostało się do bursztynu. To może być pęcherzyk gazu. To mogą być czyjeś odchody, to mogą być czyjeś szczątki, to mogą być owady, to mogą być zwierzęta, to mogą być rośliny. ale to musiało się w ten sposób naturalny tam dostać. My już to sobie podzielimy jako inkluzje organiczne, czyli te, które kiedyś żyły, czy miały ślady, czy to są szczątki, czy są odchody, czy co to jest, albo te nieorganiczne, czyli jakiś pył, jakiś piryt, mogło to być właśnie
pęcherzyki gazu. Próbowano wydobyć to ze środka?
Próbowano właśnie zbadać DNA. To na podstawie którego ten pierwszy odcinek Parku Jurajskiego.
A da się odtworzyć DNA?
Nie da się, jeszcze nie. Jeszcze nie. To już po latach badań właśnie badacz amerykański Poynar przyznał się, że to było DNA zanieczyszczeń. Bardzo piękny film powstał przy udziale Davida Attenborough, w narracji Davida Attenborough z Davidem Attenborough właśnie o bursztynie, bursztynowych kilku czasu. I tak właśnie pokazane jest, jak to z tymi badaniami DNA i dopiero wtedy, po ponad 20 latach, Poynar się przyznał, że on znalazł to DNA i myśmy wszyscy myśleli, że DNA jest w bursztynie dominikańskim, a nie możemy go znaleźć w bałtyckim. Ale to było DNA zanieczyszczeń. Także jeszcze nie, ale oczywiście jest to do zrobienia. Bada się, kiedyś mamy nadzieję, badamy wszystko na podstawie wyglądu zewnętrznego, budowy morfologicznej, porównujemy, obrysowujemy, opisujemy.
A mówiąc o Muzeum Bursztynu, co najcenniejszego tam znajdziemy?
Nie wiem.
Wszystko.
Nie, znaczy,
to, co się podoba,
mamy, tak? Mamy Muzeum Bursztynu, który jest muzeum, w Muzeum Gdańskie oddziałem. I tutaj z mojej strony, no, unikatowym była ta jaszczurka. No, natomiast drugim muzeum jest właśnie to Muzeum Inkluzji na Uniwersytecie Gdańskim. U nas najcenniejsze są tak zwane holotypy, czyli okazy, na podstawie których opisano nowe gatunki dla nauki. I w tych nazwach też upamiętniamy Gdańsk. Jest na przykład jakaś Gdanohelea, Gdanikus, Gdanensis.
Nowe gatunki bursztynu?
Nowe gatunki właśnie owadów zachowanych. My głównie owadów, bo jesteśmy katedrą zoologii bezkręgowców, ale też są już roztocze, też się pojawiły nowe gatunki.
Pisze tu jedna chyba z pań, nasza słuchaczka, 31 lat mieszkałam na Żuławach i widziałam, jak żony rybaków w Jantarze gotowały obiad w piecach opalanych bursztynem?
Tak.
Tak było?
Tak było. Mi się w to nie chce wierzyć, ale tak było. Jest po prostu bardzo energetyczny. To się wydaje nieprawdopodobne, jakie to musiały być
czyli
bryły.
Czyli dawał ale tak?
Temperatura. Tak, temperatura.
Jaki musiał być zapach w tym domu?
No. Ale to się wydaje nam nieprawdopodobne, ale tak było.
Też mówimy o tym Muzeum Bursztynu, że nie mieliśmy gdzie tego bursztynu pokazywać. I dopiero Muzeum Bursztynu w Gdańsku, a pan...
Muzeum Inkluzji.
Inkluzji w Bursztynie.
Bo to są dwa różne muzea. Muzeum Bursztynu w Gdańsku powstało później niż my, bo na początku nie było możliwości. Bursztynicy starali się w Gdańsku utworzyć muzeum i niestety nie było takiej możliwości.
Ten program nazywa się jak nie dać się oszukać, pan Radek pisze, że 40 lat temu oglądał bursztyny z owadami już w Malborku.
Tak, oczywiście.
A pani gdzie pierwsze widziała takie właśnie bursztyny z owadami?
Chyba pierwsze, ja tak w ogóle nie zwracałam kiedyś uwagi. No to pierwsze,
nie zwracało
pierwsze,
się na to uwagi. Nie zwracało się na to uwagi.
Pierwszy właśnie bursztyn to było podczas badań właśnie pana profesora Szadziewskiego.
A my możemy znaleźć takie bursztyny z inkluzjami nad naszym morzem, chodząc, zbierając takie małe
bez
bryłki?
Bez problemu.
Bez problemu?
Bez problemu.
Wystarczy tylko dobry wzrok, tak?
Cierpliwość. Bo najpierw musi być dobry wzrok, żeby ten bursztyn znaleźć. Trzeba sobie tak zebrać dużą garść bursztynowych kawałków. Przechodzimy do domu, kupujemy sobie papier ścierny wodny, taką 800. Szlifujemy z jednej strony, tak że można było do bursztynu zajrzeć. Polerujemy na skórzonym pasku z pastą do zębów. Bierzemy lupę i światełko i szukamy. I na pewno znajdziemy.
O, to mamy zadanie na najbliższy sztorm w takim razie.
Tak, mówię o inkluzjach jako dziecko. Oczywiście jako dziecko chciałam mieć bardzo żywicę, bursztyn i wrzucaliśmy żywicę do wody i czekaliśmy.
A którą część naszego morza pani poleca? Gdzie tam wyjść i szukać tego bursztynu?
To Mierzeja. Najlepiej Mierzeja Wiślana. Także tak. Mówię, myśmy, tutaj pan wspomniał o Malborku. Właśnie było tak, że Gdańsk, światowa stolica bursztynu, nie ma muzeum bursztynowego, jedziemy do Malborka. Są okazy bursztynowe, przecież piękne wyroby bursztynowe, piękne inkluzje. I tam w Malborku było, w Gdańsku nie. I pierwszym było właśnie to Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersyteckiej.
A jak zacząć w ogóle swoją przygodę właśnie z bursztynem? Tak jak pani mówi, ten papier ścierny, czy lepiej wybrać się do muzeum i zachwycić i potem szukać?
Chyba najpierw do muzeum. Chyba najpierw do muzeum. Muzeum Bursztynu w Gdańsku ma piękne i wyroby bursztynowe, i bursztyny, i wystawa przyrodnicza, i inkluzje. Także tam można zobaczyć. Później, żeby też poglądać inkluzję, zapraszamy do nas na Wydział Biologii.
Tak, piękna
tam
sala rzeczywiście.
Popatrzeć.
I otwarta?
Otwarta. Otwarta dla wszystkich, jest monitorowana. Niestety u nas nie ma przewodnika, bo to jest tylko taka ekspozycja edukacyjna.
W godzinach pracy Uniwersytetu.
Tak, czyli od 8 do 18.
Mhm. Czyli zapraszamy, można żeby przyjść. Zachwycić się bursztynem, a potem być może samemu znaleźć. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Doktor Elżbieta Sontag z pracowni entomologii ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Ślicznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.